Chciałem przeczytać jeszcze kilka fragmentów z tego, z rozdziałów od 4 do 11. Krótkie fragmenty będą to. Tak, Księga Rodzaju, czyli pierwsza Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, 10 do 12 wersetu. Cóż ty zrobiłeś? To jest Kain zabił Abla, swojego brata, i teraz Bóg zwraca się do Kaina. Cóż ty zrobiłeś? Spytał Pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew twojego brata przelaną twoją ręką. Dalej, 6. Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem. I 6 rozdział, wersety od 5 do 7. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi, zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka, bolał nad tym w swym sercu. Postanowił zatem, zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. I 11 rozdział od 1 do 8 wersetu. Cała ziemia miała jeden język i używała jednakowych słów. Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie dotarli do równiny w kraju Shinear i tam się osiedlili. Tam też uradzili. Chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili, chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba. Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Pan natomiast stąpił, aby przyjrzeć się miastu oraz wieży, które budowali ludzie. I powiedział, oto jeden lud, wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Chodźmy, stąpmy tam i pomieszajmy im język, tak aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto. To jest Boże Słowo. Więc do tej pory, mam nadzieję, że widzieliśmy, że Bóg jest zainteresowany człowiekiem. Bóg kocha człowieka, dlatego interesuje się nim. Boga obchodzi to, co dzieje się z człowiekiem. W 3 rozdziale przeczytaliśmy, że Bóg chciał się spotkać z człowiekiem, ale człowiek się ukrył, więc Bóg zaczął go wołać. I to we wspaniały sposób odzwierciedla wynikające z miłości zainteresowanie Boga człowiekiem. Nie ukrył się człowiek, ale Bóg go wołał. To też odzwierciedla, jak blisko siebie byli Bóg i człowiek. I tydzień temu zaczęliśmy mówić o grzechu człowieka. Zobaczyliśmy, jak grzech pojawił się na świecie. Widzieliśmy też, jak ten grzech się rozwijał. Grzech nie był wyłącznie problemem Adama i Ewy. Grzech stał się problemem uniwersalnym, dotyczącym wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie byli stali się grzesznikami przez grzech Adama i Ewy. Bez wyjątku wszyscy. I w końcu zobaczyliśmy, że grzech stał się największą tragedią człowieka. Świat nie jest taki, jaki był. Człowiek też nie jest taki, jaki był. Wszystko jest nie takie, jak powinno być generalnie. Grzech ograbił człowieka z wielu wspaniałych rzeczy. Podstawowa rzecz to bliskość Boga i szczęście i radość, które z tej bliskości wynikają. Grzech z tego wspaniałego i obfitującego stworzenia, jakim był człowiek, uczynił ruinę. Chociaż człowiek dalej jest podobny do Boga, to jest to podobieństwo zniekształcone, zdeformowane przez grzech, skażone przez grzech. Człowiek jest mniej przez to podobny do Boga, niż jak to miało miejsce przed upadkiem. I dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli ponownie na te rozdziały od 3 do 11 i chciałbym, abyśmy się przyjrzeli Bogu w kontekście tej największej tragedii człowieka. I chciałem postawić następujące pytanie, jak w tej sytuacji reaguje Bóg? Jaka jest jego reakcja na grzech człowieka? Więc człowiek zgrzeszył i grzech pojawił się na świecie. I w trzecim rozdziale widzimy Adama i Ewę, którzy zgrzeszyli. Czytamy, że kiedy usłyszeli zbliżającego się Boga, postanowili ukryć się przed Bogiem. Dlaczego? Czyż Adam, tak, postanowił razem ze swoją kobietą, z żoną, ukryć się, ponieważ przestraszyli się Boga. A dlaczego się przestraszyli? Ponieważ byli nadzy. Wcześniej, przed grzechem, też byli nadzy. Ale wtedy nie było to dla nich nic wstydliwego, nie było żadnego problemu w tym, że byli nadzy. Ale teraz to się zmieniło. Nagość, można powiedzieć, obnaża winę Adama i Ewy. Oni zerwali, czy zjedli zakazany owoc i Bóg zaczął wołać do nich. Wołał mężczyznę, wołał Adama: Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I kiedy człowiek powiedział Bogu, dlaczego się ukrył, to Bóg od razu wiedział, że człowiek zgrzeszył. I to nam pokazuje, że choćbyśmy się bardzo starali, to nie jesteśmy w stanie ukryć naszego grzechu przed Bogiem. Nie jesteśmy w stanie zakamuflować grzechu jakimiś przepaskami z liści, tak żeby Bóg tego nie widział. To po prostu przed Bogiem wyjdzie. Tego nie da się ukryć. Gdybyśmy jednak myśleli inaczej, to czwarty rozdział nam to pokazuje, że się mylimy. W czwartym rozdziale mamy opisaną historię Kaina i Abla. Kain zamordował swojego brata Abla. W wersecie 9 Bóg pyta Kaina o to, gdzie jest jego brat. A Kain odpowiada, że nie wie. Myślał, że oszuka Boga. Myślał chyba, że Bóg nie wie, co się wydarzyło. Ale Bóg dokładnie wiedział, co się rozegrało, co się wydarzyło. Bóg wiedział, co Kain zrobił ze swoim bratem Ablem. Dlatego w 10 wersecie Bóg mówi do Kaina: cóż ty zrobiłeś? Spytał Pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Kainowi mogło się wydawać, że Bóg nie widzi wszystkiego. Bóg natomiast pokazuje Kainowi, że nie tylko widzi, ale i słyszy. Bóg widzi i słyszy. Bóg wie, że Kain zamordował swojego brata, widzi jego rozlaną krew, ale też słyszy wołanie tej rozlanej krwi. Nie żeby ta krew była jakimś żywym organizmem, który może wydawać głos, czy w jakiś sposób wołać. Raczej jest tu podkreślenie, że morderstwo jest w Bożych oczach ogromnym złem. I nie ma takiej opcji przed Bogiem, aby morderstwo przeszło niezauważone obok Boga. Krew zamordowanego człowieka będzie wtedy wołać do Boga z ziemi. Dokonała się zbrodnia, która wymaga sprawiedliwości. Więc Bóg nie tylko będzie widział, ale będzie też słyszał wołanie o sprawiedliwość. Z kolei w 6 rozdziale, w 5 wersecie mamy napisane: Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Więc Bóg nie tylko widzi uczynki człowieka, Bóg widzi serce człowieka. To z serca człowieka pochodzą złe uczynki, złe myśli. I Bóg to widzi. Bóg widzi myśli człowieka, widzi jego pragnienia, widzi jego motywacje, dążenia, ambicje, chęci. Widzi wszystko. Widzi wszystko to, czego my nie widzimy, patrząc na człowieka. Bóg, można powiedzieć, ma człowieka jak na dłoni. Bóg nie tylko widzi grzech w sensie zewnętrznym, uczynków, ale też widzi grzech w sercu człowieka. Można powiedzieć, że Boże spojrzenie jest jak rentgen, które prześwietla człowieka i pokazuje to, co jest na zewnątrz, ale i to, co jest wewnątrz. Bóg patrzy na człowieka i widzi zarówno zewnętrze, jak i wnętrze. Nic przed Bogiem się nie ukryje. I dalej, w wersecie 12 mamy kolejną obserwację Boga. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. Więc tutaj Bóg mówi nam, że widzi wszystko. Bóg widzi każdego człowieka. Bóg widzi wszystkich ludzi, wszystko, co żyje. Bóg widzi jednostki, ale Bóg też widzi całe społeczności czy narody. Bóg na przykład widział niegodziwość ludów zamieszkujących Kanaan, dlatego postanowił zareagować. Bóg widział niegodziwość ludzi mieszkających w miastach Sodoma i Gomora. Dlatego Bóg postanowił zareagować. Więc Bóg widzi zarówno jednostki, jak i wszystkich ludzi. Nikt nie może ukryć się przed Bogiem. Nikt nie może przed Bogiem ukryć swojego grzechu. Bóg prześwietla człowieka i widzi zarówno postępowanie, jak i jego serce. Więc nie ma takiej możliwości, aby grzech przez Boga nie został zauważony. Bóg widzi grzech. Bóg widzi i słyszy grzech. Więc widzimy, że Bóg widzi każdy grzech, ale to, co nas interesuje, to jaka jest Boża reakcja, czy reakcja Boga na grzech. Patrząc na te rozdziały, to co widzimy odnośnie Boga, jak Bóg reaguje. Więc popatrzmy na różne fragmenty. W trzecim rozdziale, czy wracamy do trzeciego rozdziału, Adam, w 12 wersecie, Adam odpowiada Bogu i mówi, że Ewa dała mu owoc z tego drzewa, prawda, zakazany owoc. I wtedy Bóg zwraca się do Ewy i mówi do niej, co Bóg mówi, cóż ty takiego zrobiłaś? W czwartym rozdziale, w 9 wersecie, Bóg rozmawia z Kainem i pytał jego brata Abla, którego oczywiście Kain zabił. Kain udaje Greka, czyli udaje, że się nic nie wydarzyło, że nic nie wie. I w następnym wersecie, w 10 wersecie, Bóg zwraca się do Kaina, cóż ty zrobiłeś? A w 6 rozdziale, w 6 wersecie mamy napisane, jaka jest reakcja Boga na powszechny grzech ludzkości, na złe myśli serc. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka, bolał nad tym w swym sercu. Więc ten ostatni fragment, czy werset, dobitnie pokazuje nam, co nam właśnie pokazuje, że Bóg ma bardzo negatywny stosunek do grzechu człowieka, do tego, co człowiek zrobił. Bóg żałował, że stworzył człowieka. Bóg bolał nad tym w swym sercu. Człowiek zrobił coś złego i dlatego takie emocje pojawiły się u Boga. Kiedy nasze dzieci przynoszą piątki ze szkoły, czy dobrze się zachowują, przynoszą pochwały, to jaka jest nasza reakcja? Jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, tak? To nam sprawia przyjemność, ale kiedy nasze dzieci przynoszą ze szkoły uwagi, albo przynoszą zaproszenie na dywanik do szkoły, to jaka jest nasza reakcja? No, co ty takiego zrobiłeś? Tak? Co ty takiego zrobiłeś? Jest nam smutno. Jesteśmy zagniewani, można powiedzieć. Podobnie jest z Bogiem. Ten smutek jest widoczny w Bogu. Grzech człowieka zasmucił Boga. Zasmucił Boga do tego stopnia, że Bóg żałował, że uczynił człowieka. Bolał nad tym w swym sercu. Więc grzech człowieka zabolał Boga, zranił Boga, jeśli tak możemy powiedzieć o Bogu. Bo oczywiście tu jest użyty język odnoszący się do ludzi. Nie wszystko, co odnosi się do ludzi, możemy z automatu przełożyć do Boga, ale to mniejsza z tym. Zatem Bóg nie przeszedł obojętnie wobec grzechu. Nie powiedział do człowieka, o, upadłeś, nic się nie stało, do wesela się zagoi. Bóg nie puścił oczka do człowieka i nie powiedział, będzie dobrze, tak, będzie dobrze. Bóg odnośnie grzechu człowieka powiedział, co ty zrobiłeś, co ty zrobiłaś. Więc widać tu Boży gniew spowodowany grzechem człowieka. Nie wiem jak waszym dzieciom, ale moim zdarza się zrobić coś złego. I wtedy bardzo emocjonalnie zwracamy się do nich i mówimy, co ty zrobiłeś. Oczywiście nasz ton pokazuje, że nie jesteśmy z tego zadowoleni. Sposób, w jaki mówimy, ma wyrażać, też wyraża nasz gniew, naszą dezaprobatę. Brak akceptacji takiego zachowania czy postępowania. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą widać w tych pytaniach, jeżeli możemy tak to powiedzieć. To pytanie, co ty zrobiłeś, czy to, co ty zrobiłaś, niesie ze sobą coś jeszcze. W zasadzie to nie jest pytanie, chociaż wiem, że jest tam znak zapytania, tak? Więc gramatycznie to jest pytanie, ale ono ma inny, to pytanie ma inny charakter. Widzimy tam gniew spowodowany grzechem człowieka. Człowiek zrobił coś złego, a tam, gdzie jest gniew, Tam też jest i potępienie. Więc razem z gniewem idzie potępienie. Bóg potępia człowieka za popełnienie grzechu. Bóg potępia człowieka za złamanie Bożego prawa. Potępienie wskazuje, że człowiek jest winny przed Bogiem. Popełnił przestępstwo, zrobił coś złego, złamał Boże prawo i jest winny. Bóg potępia człowieka za jego grzech. To powiedzenie, cóż ty takiego zrobiłeś? To Bóg nie oczekuje odpowiedzi, prawda, usprawiedliwienia się czy wyjaśnienia. Bóg wie dokładnie, co człowiek zrobił, a to mówi dlatego, że po prostu Bóg piętnuje w pewien sposób, czy potępia takie zachowanie, czy postępowanie, działanie. Więc widzimy, że Bóg widzi grzech. Grzech nie pozostawia Boga obojętnym. Bóg jest zasmucony grzechem człowieka, poruszony grzechem człowieka. Bóg z powodu grzechu okazuje człowiekowi swój gniew. Bóg potępia człowieka z powodu jego winy. Więc widzimy, że grzech nie jest obojętny, Bóg jest dotknięty. Bóg wyraża swój gniew, potępia człowieka za jego złe serce. Ale reakcji Boga nie można sprowadzać jedynie do wyrażenia swojego świętego oburzenia grzechem i wyrażenia swojej nienawiści do grzechu. W tych rozdziałach widzimy, że Bóg oprócz potępienia grzechu robi coś jeszcze w związku z grzechem człowieka. I znowu wróćmy do rozdziału trzeciego. Mamy odnotowaną, właśnie Bóg rozmawia z Adamem i Ewą. Adam mówi, że zgrzeszył, ponieważ to Ewa dała mu owoc do zjedzenia. Ewa z kolei mówi, że to wąż ją zwiódł. I wtedy od wersetu 14 mamy informację, że Bóg zwraca się kolejno do węża, do Ewy i do Adama. I jak Bóg do nich się zwraca? W wersecie 14 Bóg zwraca się do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz. Ponieważ coś zrobiłeś, to i to się wydarzy. W wersecie 17 zwraca się do Adama. Ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś, więc to i to się wydarzy. I podobnie w wersecie 16 mówi do kobiety, bądź pewna, że coś się stanie. Bądź pewna, tak? Do Kaina w 4 rozdziale, w 11 wersecie mamy to. Nie mam tego. W 11 wersecie jest napisane, odtąd będziesz wyklęty. I jeszcze inne rzeczy. W 6 rozdziale, w 7 wersecie Bóg mówi, zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Tak, usunę także bydło i tak dalej. Więc z czym mamy tutaj do czynienia? Wina została stwierdzona. Człowiek został potępiony. Teraz sędzia ogłasza wyrok. Ogłasza karę za popełnione przestępstwo. Bóg tym samym karze człowieka za jego grzech. Wyciąga wobec człowieka konsekwencje. W ten sposób Bóg wyraża swój gniew. Gniew Boga wiąże się z potępieniem i karą za grzech. Więc Bóg karze człowieka za jego grzech. Czasami ta kara jest natychmiastowa. Tak było w przypadku Adama i Ewy w niektórych kwestiach. Tak, Bóg mówi, że powiedział, że jeżeli człowiek zje z zakazanego drzewa, to co, umrze. I w pewnym sensie umarli. W duchowym sensie umarli, ale fizycznie nie umarli od razu. To zajęło jakiś czas. Ale oprócz tej śmierci pojawiły się inne natychmiastowe konsekwencje w życiu Adama i Ewy. Podobnie z Kainem. Kain zabił Abla. I Bóg, można powiedzieć, od razu go osądził i wyznaczył mu karę, że będzie takim koczownikiem. Ale czasami też widzimy, że ta kara za grzech jest odroczona w czasie. I widzimy to przykład Noego i jego arki. Tak? Bóg widział, że ziemia jest pełna zła, że ludzie postępują niegodziwie i przyszedł do Noego i kazał mu budować arkę. Więc no, od momentu, powiedzmy, Bóg osądził już ludzkość, ale ten sąd czy wykonanie kary zostało odroczone do momentu, kiedy Noe zbudował arkę, wszedł do niej i zaczął padać deszcz. Ale widzimy, że grzech zawsze spotyka się z Bożym osądem i karą. I Biblia uczy nas o dniu sądu ostatecznego. Będzie to dzień, w którym, czy kiedy każdy człowiek stanie przed Bogiem i odpowie za swoje uczynki. Wtedy każdy człowiek zostanie osądzony przez Boga. Czyli Bóg potępi, już w zasadzie potępił każdy grzech, ale też Bóg ukaże każdego winnego grzesznika. Więc Bóg sądzi grzech, Bóg karze grzech. I musimy tutaj też pamiętać przy okazji tego sądu bardzo ważną rzecz. Boży sąd ma charakter dydaktyczny, ma charakter wychowawczy. Co to znaczy? No na przykład, jeśli mamy dzieci, to chcemy je dobrze wychować. Chcemy je ukształtować we właściwy sposób. Dlatego jeśli zrobią coś złego, no to staramy się je dyscyplinować, prawda, żeby wiedziały, żeby na przyszłość tego nie robić. Karzemy je za jakieś nieposłuszeństwo czy za jakieś inne złe rzeczy. Zło, dlaczego? No raz, ponieważ zło zasługuje na to, żeby być ukarane, prawda, jak coś złego się zrobiło, no to trzeba odpowiedzieć za to, ale z drugiej strony kara ma zniechęcać do złego działania w przyszłości. Czyli kara ma charakter wychowawczy. Czasami jest surowa, ale ma służyć właśnie dobremu celowi, ma mieć charakter wychowawczy. I Boży sąd też ma charakter dydaktyczny, w tym sensie, że służy ograniczaniu wpływów grzechu. Bóg poprzez swój sąd, poprzez karanie grzechu kontroluje grzech na świecie. Widzimy to na przykład w 6 rozdziale, jak i w 11 rozdziale przy okazji wieży Babel. W 6 rozdziale czytamy o tym, że ludzie byli bardzo źli w swoim postępowaniu. Widać, że przekroczyli już wszelkie granice, wszelkie normy, więc Bóg postanowił ukrócić tę sytuację, zostawił Noego i jego rodzinę, a resztę ludzi zgładził. Była to kara za ich niegodziwość, ale z drugiej strony tym samym Bóg dał ludziom nowy początek. Czy możliwość nowego początku. Jeśli chodzi o wieżę Babel, to Bóg, można powiedzieć, prewencyjnie, zawczasu dokonał sądu na ludziach. Może nie zawczasu, to jest złe określenie, ale prewencyjnie dokonał sądu na ludziach. Widział ich zamysły, widział, dokąd te zamysły prowadzą. Więc żeby ludzie nie grzeszyli, nie oddalali się coraz bardziej od Boga w swojej bezbożności, to Bóg zstąpił, pomieszał im języki i rozproszył ich po całej ziemi. I w ten sposób Bóg ograniczył wpływ grzechu. Więc widzimy, że Bóg karze człowieka za jego grzech. Bóg wymierza karę, ponieważ zło musi zostać ukarane, ale kara ma też pozytywną stronę. Służy ona ograniczaniu grzechu, kontrolowaniu grzechu. Gdyby Bóg nie sądził człowieka na bieżąco, tak? Gdyby Bóg nie sądził człowieka na bieżąco, to ludzkość już dawno by wyginęła. A tak istniejemy, ponieważ dobry Bóg podtrzymuje swoją mocą cały wszechświat. Bóg kontroluje, aby grzech za bardzo się nie pomnożył. Dlatego też Bóg karze grzech i jest to, można powiedzieć, dobra rzecz. Jest to dobra rzecz. Więc to, że Bóg karze, to, że będzie sąd ostateczny, to, że grzech zostanie ukarany, no nie jest przyjemną nauką, ale jest bardzo potrzebną nauką, bardzo praktyczną nauką. Oczywiście może nam się wydawać, że jest zupełnie odwrotnie, że jest to straszenie ludzi piekłem, prawda, rodem ze średniowiecza. Więc jeśli tak uważasz, bo można tak uważać, prawda? No, można się nie zgadzać i tyle. Jeśli tak uważasz, to eksperyment mogę zaproponować, krótki, tak? To proponuję, żebyś sobie wyobraził, czy spróbował wyobrazić, jak wyglądałby świat, jak wyglądałoby twoje życie, gdyby wszyscy ludzie mieli przeświadczenie, że ich postępowanie nie spotka się z żadnym potępieniem czy karą. Jak wyglądałby świat, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby każdy człowiek robił, co chciał? Jak każdy robi, co chce, co mu się żywnie podoba, to panuje anarchia i chaos. Przemoc. Silniejszy wygrywa i silniejszy przeżywa. Okresy wojny właśnie są takimi czasami, które bardzo dobrze to obrazują. Są takimi czasami, kiedy ludzie myślą, że pewne rzeczy ujdą im na sucho, że nikt ich nie rozliczy. W związku z tym mogą robić pewne rzeczy. Dlatego Niemcy mordowali Żydów. Pamiętacie odkrywanie chrześcijaństwa? Tam Rico Theiss mówił o fragmencie z książki Lista Schindlera, o tym, jak SS-mani czy Niemcy, niemieccy żołnierze, była tam czerwona dziewczynka ubrana na czerwono, jak ją zamordowali kolbami. I Schindler stawia sobie pytanie, dlaczego tak robili? I odpowiedź jest jedna, bo myśleli, byli przekonani, że nikt ich z tego nie rozliczy. Dlatego sobie pozwalali. Dlatego Armia Czerwona, kiedy zajmowała tereny współpracujące z Niemcami, tak, czy też zajmowała tereny niemieckie, czy też tam, gdzie Niemcy zamieszkiwali, to co po sobie pozostawiali? Zgwałcone kobiety. Tak? Czas chaosu, czas wojny, mogą robić, co chcą. I nie odpowiedzą za to. Takie było przekonanie tych ludzi. Dlatego było tak wiele przestępstw, tak było wiele przemocy. Dlatego potrzebujemy, jako ludzie, potrzebujemy hamulców, które by nas powstrzymywały przed nami samymi. Potrzebujemy nauki o sądzie ostatecznym, o tym, że Bóg widzi grzech, że Bogu się nie podoba grzech, że Bóg potępia grzech i że Bóg sądzi grzech, karze grzech. I ta nauka kształtuje nasze obecne podejście do czego? Do kwestii sprawiedliwości, do tego, co moralne, do tego, co słuszne i co dobre. To właśnie ta nauka kształtuje nasze podejście do kwestii sprawiedliwości, moralności, etyki. Możemy sobie zadać pytanie, jeśli jedno nieposłuszeństwo spotkało się z takim gniewem Boga, z potępieniem i karą dla człowieka, to co mamy powiedzieć, jeśli tych grzechów jest dużo, dużo, dużo więcej? Dlatego Bóg w Piśmie Świętym ostrzega nas, mówi nas, że nazywa rzeczy po imieniu. Każdy człowiek jest grzesznikiem i znajduje się pod Bożym gniewem. A jeśli człowiek jest pod Bożym gniewem, to znaczy, że jest potępiony. Jest pod Bożym potępieniem i czeka go kara za grzech. Jeśli Bóg w taki sposób reaguje na grzech człowieka, kolejna rzecz, na którą możemy się zastanowić, jeśli Bóg w taki sposób reaguje na grzech człowieka, to w jakiej pozycji dostawia ciebie przed Bogiem? Czy sądzisz, że unikniesz sądu i kary, jeśli tamci ludzie, o których czytaliśmy, nie uniknęli? Czy Boży gniew ciebie nie dosięgnie, skoro ich dosięgnął? Czy jesteś lepszy od tamtych ludzi, skoro też jak oni jesteś grzesznikiem? Nie licz na to. Bóg widzi grzech, każdy grzech. Bóg widzi twój grzech, mój grzech. Bóg widzi, że wszelkie myśli twojego, mojego serca są ustawicznie złe. Nawet te dobre myśli, nawet te dobre rzeczy, które staramy się czynić, one wszystkie wychodzą z grzesznego serca, złego serca. Dlatego są złe w Bożych oczach. Nasz własny grzech nas potępia. Oczywiście nie każdy z nas grzeszy w najgorszy możliwy sposób, ale fakt pozostaje faktem, że każdy z nas grzeszy. Czy kradniemy, czy mordujemy, czy kłamiemy, czy pożądamy w swoim sercu czego, co należy do bliźniego, łamiemy prawo w taki sam sposób. Boże prawo. Więc mam nadzieję, że to, jak Bóg reaguje na grzech człowieka, uświadamia tobie potrzebę Zbawiciela. Mam nadzieję, że uświadamia nam to, że nic nie możemy zrobić, żeby zmienić swoją tragiczną sytuację. Tylko jeszcze bardziej pogłębia tą tragedię człowieka, czy też to, że ten grzech jest największą tragedią człowieka. Nic nie możemy Bogu dać, zaoferować w zamian za naszą duszę, za nasze dusze. Dlaczego? Ponieważ nie mamy nic. Grzech ograbił nas wszystkiego. Grzech spowodował, że jesteśmy duchowymi bankrutami. Nie mamy nic poza długami wobec Boga. I każdy kolejny grzech tylko ten dług powiększa. Więc to, jak Bóg reaguje na grzech, mam nadzieję, że zmusza nas do szukania ratunku poza nami samymi, poza naszymi uczynkami. Nauka właśnie, ta nauka prowadzi nas do krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego tam? Ponieważ Bóg posłał swojego Syna, jedynego Syna, ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby był ratunkiem dla ginącego świata, dla grzeszników, aby Jezus był zbawicielem grzeszników i On jest jedyną nadzieją na ratunek. On, tylko On, Jego krzyż, Jego cierpienie, Jego śmierć, zmartwychwstanie, to wszystko jest związane z naszym grzechem, z Twoim, moim. Jezus wziął na siebie nasze winy, Jezus umarł na krzyżu dobrowolnie, aby nas uwolnić od kary za nasz grzech. Jezus umarł na krzyżu po to, żeby nas pojednać z Bogiem, aby przebłagać Jego gniew, aby uspokoić Jego gniew, można powiedzieć. Ponieważ nasz grzech rozgniewał Boga. Nasz grzech powoduje, że byliśmy pod Bożym potępieniem, więc Jezus musiał dokonać ofiary, która by uspokoiła, która by przebłagała Boga za nasz grzech. Dlatego Jezus poszedł na krzyż, dlatego Jezus oddał swoje życie. Dlatego Jezus cierpiał karę, która należała się nam, żeby uspokoić Boży gniew i zamienić go na Bożą przychylność. Więc naszą jedyną nadzieją jest Jezus Chrystus, naszą jedyną nadzieją na zbawienie, na ratunek. Czy zaufałeś Jemu? Czy w wierze przyszedłeś do Niego po zbawienie? Czy przyszłaś? Czy w Nim upatrujesz swoje zbawienie, jedyny ratunek? I na koniec chciałem tylko jedno takie ostrzeżenie dać odnośnie tej nauki, tak, żeby ostrożnie wyciągać wnioski. Jeśli chodzi o tę naukę, że Bóg widzi grzech, że Bóg potępia grzech i że Bóg karze grzech. Nie zawsze choroba, czy cierpienie, czy jakieś niepowodzenie w życiu jest skutkiem bezpośredniego sądu Bożego. Nie zawsze, tak? W związku z tym nie wyciągajmy pochopnych wniosków, czy zbyt daleko idących wniosków, typu zrobiłem to lub tamto, albo nie zrobiłem tego lub owego, więc Bóg mnie za to ukarał. Nie myślmy też o innych ludziach. O, zrobił to lub tamto, to pewnie jest kara za jego grzech. Bóg go ukarał. Czasami ludzie w swojej nadgorliwości, można powiedzieć, wypowiadają słowa sądu, które niekoniecznie muszą pochodzić od Boga. I wiem, że pewien kaznodzieja po tym, jak przeszło tsunami na Haiti, w każdym razie tsunami przeszło, nie wiem, ponad 100 tysięcy ludzi zginęło i ten kaznodzieja nierozważnie powiedział, że Bóg osądził tych ludzi w ten sposób. Skąd on to wiedział? Nie wiem. Wiemy, że Bóg kogoś osądził tylko wtedy, kiedy Bóg, ponieważ Bóg nam o tym powiedział w swoim słowie, ale co do innych kwestii, to tego nie wiemy. Tak, nie wiemy, czy coś, co się wydarzyło w naszym życiu, to jest skutkiem jakiegoś grzechu. Na pewno Pan Jezus nas ostrzega przed takim myśleniem. Tak? A uczniowie myśleli w taki właśnie sposób, kiedy spotkali człowieka niewidomego od urodzenia. Od razu powiedzieli, czy to on zgrzeszył, czy jego rodzice zgrzeszyli. Pan Jezus powiedział, ani on, ani jego rodzice. Kiedyś w kościele, głosiłem kazanie w kościele chińskim pod Warszawą. I po tym pokazaniu rozmawiałem z jakimś Chińczykiem za pomocą tłumacza. I ten człowiek podziękował za kazanie, bo od jakiegoś czasu, znaczy mają sklep, czy tam handlowali jakimiś ubraniami, ale od jakiegoś czasu przestały te ubrania się sprzedawać i nie zarabiali. Więc co zaczęli robić? Od razu zaczęli zastanawiać się i szukać grzechu w swoim życiu. Na pewno Bóg nas osądza, na pewno Bóg nas karze, dlatego że ta sprzedaż spadła, to jest wina naszego grzechu. Więc oni wstawali codziennie rano i przed Bogiem, prawda, wołali, żeby Bóg pokazał im ich grzech. Akurat mówiłem kazanie o tym człowieku niewidomym, tak, który właśnie i o uczniach, że myśleli, że to jest wina grzechu. Niekoniecznie, nie doszukujmy, jeżeli nie wiemy, to trzeba powiedzieć, nie wiem, nie odzywam się. Nawet jeżeli nam się wydaje, że Bóg powiedział, że to jest Boży osąd, jeżeli Bóg nas nie posyła i nie daje znaków potwierdzających to, to milczmy. Tak? Nie wiemy, ponieważ nie zawsze Bóg działa właśnie natychmiastowo, że jest przyczyna i skutek, że jest grzech i jest od razu kara za ten grzech. Nie. Jednego możemy być pewni, że każdy grzech zostanie osądzony w dniu sądu ostatecznego. Nawet jeśli jakiś człowiek popełni zbrodnię dzisiaj i nie odpowie przed ludzkim sądem, przed człowiekiem, to odpowie przed Bogiem. Na pewno. Za ten grzech zostanie rozliczony. I dzięki Bogu za to, bo to daje nam nadzieję, nadaje sens życiu. W przeciwnym razie to, gdyby było inaczej, to nasze życie było... nie miałoby sensu. Bo po co się starać, po co coś robić, że jedzmy, pijmy, bawmy się, bo to jest to cała przyjemność, jaką możemy mieć w tym życiu. Dobrze, nie będę przedłużał. Amen. Jeśli nie wiemy, to milczmy, więc pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty pokazujesz właśnie te początki, że możemy rozumieć, co się wydarzyło, że możemy widzieć Twoją reakcję, że Ty widzisz grzech, że Ty nie przechodzisz obojętnie wokół grzechu, nie mówisz, że się nic nie stało, ale Ty widzisz, jaką ogromną tragedią, jakim ogromnym złem jest grzech. I Ty, Ojcze, potępiasz grzech. Ojcze, Ty też sądzisz grzech i karzesz grzech. Ojcze, dzięki Ci za to, że no, trudne rzeczy, ale one pomagają nam zrozumieć tą rzeczywistość otaczającą nas, pomagają nam zrozumieć to świat, w którym funkcjonujemy. I Ojcze, dawaj nam mądrość, pogłębiaj nasze zrozumienie tych rzeczy, żebyśmy byli w nich ugruntowani, ale też, żeby Twoje myślenie kształtowało nasze myślenie, żebyśmy byli ludźmi wolnymi, wolnymi czy niespieszącymi do wydawania takich osądów, jeśli komuś przytrafiło się coś złego, jeżeli ktoś zachorował, czy ktoś cierpi, ale Panie, żebyśmy mogli okazywać ludziom zmiłowanie, miłosierdzie i pokazywać Pana Jezusa Chrystusa i Jego cierpienie za nasze grzechy. Ojcze, pomóż nam właśnie widzieć głębiej tą naszą potrzebę Zbawiciela, potrzebę ratunku, i że jak ta sytuacja, w której człowiek się znalazł z powodu grzechu, jest tragiczna i że człowiek się sam o swoich siłach nie może z tego wyrwać. Pomóż nam nasze oczy skierować na Chrystusa i trzymać się cały czas na Nim, jako naszej nadziei zbawienia, jako naszym Zbawicielu, jako naszym ratunku od konsekwencji, od skutków grzechu. Ojcze, dzięki Ci za to, że Jezus nie tylko daje odpuszczenie grzechów, ale Pan Jezus też zmienia serce. Serce człowieka. On zmienia, daje nowe serce. Serce takie, które podoba się Tobie. Serce, które jest wolne od grzechu, jest wolne od złych myśli, od pożądliwości. Daje serce, które właśnie jest święte. Daje nowy charakter. Oczywiście to się nie manifestuje też od razu, ale w pewnym stopniu od razu. Natomiast pełnia tego będzie manifestowana wtedy, kiedy Pan Jezus powróci, kiedy będziemy przemienieni, nasze ciało zostanie przemienione na to podobne Jemu i wtedy już będziemy, można powiedzieć, całkowicie wolni od grzechu. Ta nowa natura będzie w nowym ciele i będziemy stanowić jedno i będzie to wszystko dobre. I na nowo, Ojcze, Ty będziesz mógł powiedzieć o nas, że to wszystko, że to jest bardzo dobre z powodu tego, co Pan Jezus Chrystus uczynił na krzyżu. Ojcze, bądź uwielbiony za Twoją wspaniałą mądrość, ale też i za Twoją wspaniałą miłość. Amen.